No, ta sesja to się powinna zacząć od drzemki, słuchajcie. No nie, tak. Mówię, że dla mnie to jest teraz środek nocy. Po takim obiedzie obfitym, ale słuchajcie. Słuchajcie, to się nazywa Sen Duchu Święty. Kto to jest jakiś taki showman? Pomódl się za nas i będziemy spali wszyscy. A Pan Bóg niech przez sen nas chwali. Dobra, słuchajcie, no nie będę zanudzał. Coś powiedzieć na temat małżeństwa i rodziny. Tak, Stefan, uciekł. Małżeństwa i rodziny. Znaczy, być może wbije klina od razu w to nasze myślenie. Wiecie, kiedy się ma, na przykład moje myślenie, kiedy mam siódemkę dzieci, tak? Siódemkę dzieci. Kiedy mam... się śmiejcie. Moja babcia się myliła z naszymi imionami, jak miała 84 lata. Ja już to teraz mam. I nie umie trafić na te dzieciaki. Tata. Wiesz, taki słodki głos moich dziewczyn. A jednego synka mamy w środku. Trzy dziewczyny, słuchajcie. No ale generalnie jest tak, że... Ach, ci paparazzi. Generalnie jest tak, że przy siódemce dzieci mojej każdy z nas ma tam jakąś tam dystans przed sobą, a więc to będzie dwójka dzieci, trójka, jedno, nie, single też tutaj są. Życie jest skoncentrowane i to życie nas pochłania. Na przykład nasi znajomi z naszego środowiska, wspólnoty, jak to nazwać, mówią mi, że kiedy oni już nie dają rady, już są tak wykończeni, że im się niczego nie chce, to jak sobie pomyślą, co musi być u nas w domu, to zaraz im jest lepiej. No tak czy inaczej, wszyscy padamy wieczorem ze zmęczenia. Niezależnie od tego, ile mamy dzieci. Więc to życie, które teraz, wiecie, prowadzimy, koncentruje nas tak mocno, wysysa nas, że po prostu naprawdę po czworakach się czołgamy do łóżka. Czytaliście o tym, nie? Okej, widzę entuzjazm. A więc mamy świadomość tego, że naprawdę żyjemy, że to życie angażuje nas naprawdę do końca. I w tym całym takim zakręceniu, wiecie, w tym wirze, nie chcę się tutaj odwoływać do naszej kultury, wiecie, zachodniej, takim bieganiem, wiecie, ten wyścig szczurów w drodze donikąd, nie? Ten ból serca, który po prostu, palpitacje, które, wiecie, na mnie wpływają rano, jak patrzę się na płot sąsiada i tam stoi nowe auto, ja jeszcze starym jeżdżę, nie? I teraz co tu zrobić, nie? Rozumiecie, to wszystko, co jest jakby nas wciąga w taki wir, z którego trudno wyskoczyć. Koncentruje nas na tym, że jesteśmy mocno zaangażowani, ale dla nas jakoś, jako chrześcijan, wypada na to położyć jakieś, wiecie, katolickie etui, żeby to pobożnie wyglądało. I dla sąsiadów naprawdę jesteśmy godni podziwu. No jak gdzieś tam chodzimy do kościoła, coś tam kochamy swoje żony i tak dalej. Wiecie, jest takie, to fajnie wygląda, nie? Proboszcz się cieszy, tutaj, czy ksiądz Jarek, to przychodzą wierni rzędami, idą do ławki, do komunii, wszystko pasuje, hula się, nie? Wszystko, ale czy tak naprawdę o to chodzi? Czy tylko o to chodzi, nie? Mówię to z perspektywy właśnie mojego życia rodzinnego, zakręcenia i tak najlepszym chyba rozwiązaniem, czy źródłem informacji na temat, jak powinno wyglądać moje życie, zawsze będzie Słowo Boże, bo Bóg mówi. I to, co dla mnie jest najważniejsze jako męża i ojca, jest odnaleźć sobie naprawdę źródło mojej tożsamości. Ja nie jestem maszyną do wychowania, przepraszam, siódemki dzieci po katolicku. Nie jestem stworzony po to, żeby uszczęśliwiać całe życie Gabrysię, którą bardzo kocham. Ale przede wszystkim jestem stworzony po to, żeby stawać przed Bogiem. Bóg mnie stworzył dla swojej chwały. Po prostu, bo się tak bardzo cieszy, ma w sobie tyle radości, że posłał jedną myśl w kierunku, wiecie, Czyżowic i chce, żeby tam był taki Andrzej Strączek. No i wyszło, on to, wiecie, Bóg pomyśli, to działa, nie? Ja pomyślę i kombinuję, a on po prostu, to jest, nie? Bóg stwórca, wiecie, tutaj teologowie nam to powiedzą, jak to działa. Bóg pomyśli i to jest, nie? Słowo wyrzeka. Ja mogę gadać, ale jemu tak to działa. A więc... Tak naprawdę ja jestem stworzony nie po to, żeby realizować siebie jako, wiecie, chrześcijańskiego, katolickiego męża, ojca, pracodawcę, wiecie, ble, ble, ble. Nie, jestem po to, żeby stawać przed Bogiem. To, co z tego wynika, To, co z tego wynika, to jest na marginesie, gdzieś tam po drodze, idąc, szukając Boga, będąc przez Niego prowadzonym, jak to mówią charyzmatycy, nie cierpię ich. Gdzieś tam spotkałem moją żonę. Po drodze, którą Bóg mnie prowadzi, pojawiły się moje dzieci. Po drodze gdzieś niejako pojawiło się miejsce pracy i tak dalej. Ale tak naprawdę ja jestem wezwany, żeby być mężem Bożym. To jest mój źródło mojej tożsamości. I wiecie, możemy się pakować znowu tymi informacjami. Dzisiaj już jest kilka godzin ładnej męczarni macie katolickich. No, słuchacie tych wszystkich, wiecie, mądrych słów z naszej strony. Nie wiem, czy mądrych, ale kiwajcie, że tak jest. No, tak wypada. Nie kiwają, Andrzej. Andrzej zawsze mówi, jesteście ze mną? Nie. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz się, wiecie, napakowali nasze głowy. Tylko żebyśmy to przemienili w życie, w decyzję. A więc po prostu, jeżeli Bóg stworzył mnie dla swojej chwały, jeżeli ja to wiem, bo tam się na pierwszej stronie pisze, że Bóg stworzył Adama, etc. i tak się buja przez te wszystkie strony, to znaczy się, że jeżeli Bóg stworzył tego gościa, tego i oni poszli za nim, podejmowali konkretne decyzje, te decyzje doprowadziły ich do tego miejsca i Bóg jest żywy i on mówi do mnie, to on mówi, Andrzej, rusz się z miejsca. No podnieś, pip, wiecie, rusz się z miejsca, nie? To nie jest słowo powiedziane tylko po to tak. A więc to jestem ja. I w tym doświadczeniu, z tej perspektywy, że ja przede wszystkim jestem wezwany do tego, żeby stawać przed Bogiem, żeby uszczęśliwiać Boga, żeby Bóg był ze mną zadowolony, żeby po prostu On czerpał przyjemność ze mnie, cieszył się po prostu mną, żeby się Bóg mną cieszył. Wynika moje zaangażowanie, wiecie, w małżeństwo, w wychowanie dzieci, w pracę zawodową, to, co jest po prostu udziałem każdego z nas. Tak to powinno być, nie? Jak rano staję na modlitwę, wiecie, a teraz mam tak pod górę trochę w pracy, to jak otwieram Pismo Święte, czy brewiarz, jak rano się modlę, to pierwsze modlę się do moich, wiecie, urzędów, potem do pracowników, potem do klientów i trzy psalmy przeszły. Czyli po prostu ja czytam, mieliście to, nie? Że po prostu stajecie na modlitwie przed Bogiem, czytacie słowo, ale serce gdzieś zupełnie w innym miejscu. Mówię o swoim doświadczeniu, a więc co jest pierwsze w moim sercu? Co jest pierwsze w moim sercu? Bóg pyta się o moje serce. To doświadczenie, że Bóg jest we mnie najważniejszy, że On ma prawo używać mnie jak chce, prowadzić mnie jak chce, że On ma plan dla mojego życia, że ja się godzę na to, żeby On mnie zmieniał, skutkowało tym, że po prostu, no właśnie, wziąłem sobie tą panią za żonę i jesteśmy sobą te 23 lata, tak? Już będzie 23 lata. I teraz słuchajcie, no więc tak, ohajtaliśmy się, jest fajnie, naprawdę Gabi piękna, atrakcyjna i tak dalej, no wiecie, możemy sobie wyobrażać. Ale o co Panu Bogu chodziło, dając mi żonę? Jaki On ma plan? I znowu tutaj wiecie, przysięga małżeńska, a więc wiecie, ożenić się, zamieszkać razem, po drodze mieć dzieci, wychować po katolicku i wystarczyłoby, nie? I tak naprawdę, naprawdę w tym się zawiera wiele. Ale czy to doświadczenie, o którym my tutaj mówimy, o dotknięciu Pana Boga, o objawieniu, że Bóg do mnie przemówił, że naprawdę usłyszałem Jego głos, czy to nie jest wezwaniem, żeby zaryzykować, że ponad tym chrześcijańskim wychowywaniem dzieci, prowadzeniem się po katolicku jako małżonkowie, trosce o dom, o tym wszystkim, co jakby po prostu, wiecie, ma rację bytu, co musi mieć miejsce. Nie jest taki czas, w którym my z Gabi musimy stanąć razem przed Bogiem. Panie Boże, jaki Ty masz plan dla nas jako małżeństwa? Co Ty chcesz od nas? Naprawdę, dokąd Ty nas prowadzisz? Wiecie, jak się tam pobraliśmy, czy jeszcze nawet przed ślubem, to nam się marzyła czwórka dzieci. To był taki nasz plan i tak był, wiecie, no, większy. Z kimś tutaj rozmawiałem. Największy problem, kiedy się pojawia czwarte dziecko, to jest to, że trzeba większe auto kupić, nie? I to jest normalne. I zaczyna Bóg ingerować w to po prostu, bo tego nie umieć, bo się wyłamuje teraz. Ale po prostu Bóg przejmuje inicjatywę. Naprawdę, że to Bóg ma plan dla mojego życia. Wiecie, to tak fajnie, po prostu pierwsze dziecko planowaliśmy, drugie planowaliśmy, trzecie planowaliśmy, A czwartą zaplanował. I wiecie, jak było ciężko być katolikiem, chrześcijańskim liderem odnowy, jak Bóg zamieszał w naszych planach. A więc po prostu Bóg naprawdę chce używać tego kontekstu małżeństwa i rodziny. Bo można naprawdę, słuchajcie, żyć, wiemy to, nie? Można być ojcem, żoną, mężem, matką. Można wychować rodzinę. I tak naprawdę można używać Pana Boga. Realizować swój plan. Można, oczywiście. Ale Bóg zakłada coś innego i gdybyśmy się teraz mieli zatrzymać nad naszą relacją małżeństwa, żeby to ona była takim miejscem objawienia Bożej chwały, to przede wszystkim kilka rzeczy ważnych. Gdzie my, jako małżonkowie w tej relacji, gdzie my spotykamy się z Bogiem? Jeżeli Bóg jest pierwszy, to po prostu to musi być takie miejsce, że to ona daje tempo życiu. Dla nas z Gabi to jest takie, wiecie, my stajemy wcześniej rano, ale to jest przy siódemce dzieci. Tutaj, wiecie, to nie chodzi o to, męczennik za wiarę, nie modli się, staje o piątej. Nie, po prostu przy siódemce dzieci nie ma szans. Po prostu musimy sobie wykraść z tego dnia ten czas, który jest łaską. To dostajemy za darmo. Żeby być razem na modlitwie i słuchać, Panie Boże, co Ty tam od nas chcesz? Jaki Ty masz plan dla naszego życia? Co dzisiaj ma się stać, nie? Nie powiem, że my to od razu słyszymy, ale ta gotowość rodzi takie przyzwolenie, że naprawdę kiedy coś nas zaskakuje, na przykład kolejne dziecko, to nie znaczy, że ajajaj, trauma teraz, nie? I co teraz będzie? Oczywiście nie jest nic łatwego do przyjmowania, ale Bóg chce naprawdę być takim permanentem, bo On chce się objawiać z doświadczenia Jego prowadzenia. Rodzi się nasza wiara, a potem ta zmiana stylu życia, ta przemiana wewnętrzna, to nawrócenie, o którym mówimy, rodzenie na nowo nieustannie. To przyzwolenie. W takim kontekście budowania obrazu Boga w małżeństwie, najważniejszym chyba akcentem jest to, że ja z moją miłością do Gabi, z moją miłością do Pana Boga, z moimi oczekiwaniami, pragnieniami, przede wszystkim chcę posłużyć tej drugiej stronie. Chcę uszczęśliwić drugą stronę. I najważniejszy w tym momencie jest akt ofiary. Wiecie, to jest takie, prawie gadam jak nawiedzony, jakiś tam religijny, ale nie ma innej drogi. Rezygnacja ze swoich planów. Jako mężowi wiele mi się należy od życia. Ale kiedy ja nie jestem w stanie zrezygnować ze swoich planów, uczyć się tego, bo to jest szkoła, to jest proces, nie? To tak naprawdę moje zafascynowanie Jezusem, oddawanie Mu życia właśnie, Panie Jezu przyjdź, bądź Panem mojego życia, to samo oddanie werbalne nic nie znaczy. Bo ono, to wiara rodzi się przez doświadczenie, więc ja nieustannie właśnie w tym miejscu ja po prostu Panu Bogu pozwalam na to, żeby to On był pierwszy. On w momencie oczekiwania mojej żony, w tej relacji. Tak mówię, jako mężowi wiele mi się należy, nie? To chcę naprawdę, żeby to Bóg był Panem. I to strasznie boli. Szczególnie, kiedy jeszcze żona potrafi zdenerwować, jak nikt inny na świecie. Czytaliście o tym, nie? Jak to wszystko jest trudne czasem, nie? Także to jest podstawowe założenie. Że tak naprawdę Bóg się objawia w miłości i On po prostu będzie domagał się od nas. Takie stawania pod krzyżem.
Tak.
Tak jak tutaj ksiądz Arzuton pokazał. Przez krzyż, a więc przez umartwienie, ogołocenie, schodzenie, nie? Że po prostu, że ja nie żyję swoim życiem, tylko po prostu chcę uszczęśliwić tą drugą stronę. To jest tak banalne, wiecie, że aż po prostu wstydzę się, że to w ogóle mówię w tym miejscu, ale nie ma innej drogi. Ale nie ma innej drogi, bo wiem, jak musiałem zaciskać zęby sam. Też rozmawiamy, jako facecie spotykamy się, nie? Że po prostu nikt nas nie jest w stanie tak do pasji doprowadzić, jak najbardziej ukochana żona. A jednocześnie po prostu jak teraz, jak ją kochać, nie? A z drugiej strony, słuchajcie, mam kilkunastu przyjaciół, zaangażowanych chrześcijan. Naprawdę. Którzy się rozeszli. po ładnych kilkunastu, czasem kilkudziesięciu latach ze swoimi żonami. Coś tutaj nie gra, nie wiem, nie chcę osądzać, ale rozumiecie, o czym mówię, nie? Że to nie jest takie proste. Że to nie jest takie proste, bo Bóg chce się objawiać i ten element krzyża jest nieustanny, nie? Taki moment rezygnacji z siebie. Mówiąc o rezygnacji z siebie, musimy sobie powiedzieć troszeczkę o naszej seksualności. To, co już rano starałem się zaznaczyć. Jeżeli ktoś nie ma tutaj problemu z natury seksualnej, to zapraszamy na kawę, tam Stefan parzy. Można wyjść. Dwa lądu drzwi, okej. Wiedziałem. Witamy w klubie po prostu. Przebijałem się od strony 78 Rybnicką i to kilka razy mi się ukłoniła cylindrem taka śliczna panienka. Wiedzą, co znacie w Gliwicach z tych billboardów. Są pewne, ta kultura jest taka, jaka jest. I nas po prostu będzie atakowała, nas facetów szczególnie. I jeżeli po prostu nie chciałbym się tutaj rozwodzić, wiecie, ani epatować was moimi grzechami, ani po prostu nie jestem ciekawy waszych, bo założę się, że są zupełnie podobne. Tylko po prostu chciałbym rzucić okiem na pewną taką schizofrenię, która jest nam wpychana, która nas jakby zżera od środka. Że ta kultura, która jest, narzuca, deformuje nas wewnętrznie. Po prostu Bóg stworzył nas po to, żebyśmy, uwaga, tłumaczę się zaraz, nie mieli siódemki dzieci jak Andrzej z Gabrysią. To zaraz. Nie zrozumcie mnie źle. Nie wzywam teraz was, żebyście poszli w moje ślady. Jak to mnie przybije, tym ustawiam kolenie. A jednocześnie po prostu Bóg stworzył nas po to, żebyśmy naprawdę obfitowali w miłości. W miłości małżeńskiej będą się z tego rodziły dzieci. Bóg włożył w nas pewien potencjał, mówię o facetach, potencjał seksualny, że coś na nas oddziaływuje, coś nas gra i tak jesteśmy stworzeni, żeby to służyło miłości. I każda inna ingerencja w naszą osobę będzie powodowała pewną reperkusję. A co się dzieje? Dzieje się po prostu, ma miejsce jakaś taka, wiecie, walka na skraju schizofrenii, że z jednej strony jako chrześcijanie, szczególnie my jako chrześcijanie, jako ojcowie tutaj przykładni zresztą, chcemy być blisko Pana Boga, modlimy się, daj Mu swoje życie, a z drugiej strony tak mówi właśnie Andrzej, gdzieś tam klikamy, nie? Jeden klik, dwa, trzy, a już nie ma. Z jednej strony chcemy naprawdę przykładnie wyglądać na naszych męskich spotkaniach, chcemy. A z drugiej strony, po prostu wiecie, jak jedziemy samochodem, to znamy przez wszystkie billboardy, panienki odprowadzamy przez przejścia dla pieszych. Już nie widzimy głowy, nie widzimy nóg, ale widzimy całą resztę. Czytaliście o tym, tak? Jak to łatwo jest zauważyć. Toczy się walka nie o czystość ciała. Toczy się walka o czystość serca. Że ja w głębi swojej decyzji gdzieś we mnie sam postanawiam, a więc znowu, to nie jest tylko Panie Jezu, bądź moim Panem. To rodzi konsekwencje. A więc ja jestem Panem mojego umysłu, moich oczu i ja naprawdę czuwam nad tym, dokąd biegną moje oczy na przykład. Bo to jest furtka. Światłem ciała jest oko. A jak wpada przez to ciemność, no to nic tylko białą laskę mi dać i mogę prowadzić tutaj, wiecie, seminarium dla facetów. Ślepy przewodnik ślepych. Więc to jest naprawdę walka o naszą tożsamość. Bóg stworzył w nas płodnych, dał nam potencjał naszej seksualności i na przykład i to w harmonii w naszych małżeństwach, nie spacyfikowani, wiecie, naszą kulturą, że ciężkie czasy, nie ma na chleb, siedzimy w tej pracy na okrągło prawdopodobnie i tak nam to nie starcza, stresujemy się. Auto klasyczne to jest, wiecie, na 5 osób, więc maksymalnie 3 dzieci, bo przy 2 to już jest wielodzietna rodzina powoli, a gdzie tam psa wsadzić. Więc jesteśmy spacyfikowani tym światem, który nas pcha, a z drugiej strony rozsadza nas od wewnątrz ten wulkan zmysłowości, który, wiecie, który otacza nas, gdzie tylko oko oprzeć. Ja już z dziećmi na przykład nie chodzę, po prostu jak dzieciaki czasem jadę samochodem, są tata, możemy wyjść na stacji benzynowej. Nie, siedź w aucie. No bo boję się o moje dzieciaki, że sobie zdjęć nastrzelają, bo te panienki w tych... Przepraszam. Te panienki w tych gazetach już mnie witają od drzwi. Chciałbym chronić moje dzieci, ale też, uwaga, chronić siebie. I prosta rzecz, słuchajcie, jeśli jest w nas jakiś potencjał tej naszej seksualności, on jest stały. A z drugiej strony, jak weźmiecie, nie wiem, macie dzieci w wieku szkolnym, nie? Tam jest takie fajne, wiem, w jakim podręczniku jest zdjęcie, nie? Współczesna rodzina, to jest właśnie mama, tata, dziecko i pies, ewentualnie dwójka dzieci, na jednej stronie zdjęcia. A jak wyglądała rodzina naszych dziadków, nie? Czyli dziadek, nie, nawet babcia, dziadek nie było tam, ale po prostu było, wiecie, dwójka rodziców i tak średnio, słuchajcie, 7 dzieci. Tak to 7 czy 8 dzieci na tym obrazku. I dzieciakom, jestem tego mądry, bo musiałem to opracowanie zrobić, pomóc im wyłuskać te różnice. I mnie to samego zaskoczyło. Potem posłuchałem w socjologii rodziny, że na początku XX wieku, w naszej szerokości geograficznej, na tych terenach średnia dzietność rodziny to było 8,3. Teraz jest ujemna. A więc uwaga, jeśli nie było świerszczyków, nie było mini, o tych dokoltach to już w ogóle zapomnieć, nie było internetu, nie było tej panienki w tym cylindrze blond, nie było. A więc był jakiś naturalny poziom kondycji seksualnej mężczyzny. W jakiś sposób naturalny, niesfingowany, wiecie, nie na prochach i było tyle dzieci. To teraz, przy tych, wiecie, wszystkich dopalaczach, mamy poziom ujemny. W chrześcijańskich rodzinach, w chrześcijańskich wspólnotach. Mówię o średniej, ja tutaj nikogo was nie skreślam, nie? I siebie też nie wypinam na to, tylko mówię o pewnej prawidłowości. To jest pytanie zasadnicze. Oczywiście tutaj, słuchajcie, nie chciałbym tutaj pominąć, bo są wśród nas tacy, którzy mają, na przykład ja 7 dzieci i są też tacy ojcowie, którzy po prostu modlą się, żeby w ogóle mieć dziecko i nic z tego nie wychodzi. Po prostu, bo Bóg daje coś innego. Nie chciałbym tutaj, wiecie, tutaj kogoś zranić, broń Boże. Ale jeśli średnio, socjologicznie ujmując ten temat, wygląda to w ten sposób, to ja się pytam, co się dzieje w nas, facetach, za jaką cenę my w sobie nacykamy się tych zdjęć po drodze albo i nie, poglądamy sobie tej całej zmysłowości, nawet kupując wodę mineralną, nie mówiąc o reklamach w telewizji, o internecie to już w ogóle nie wchodzę, bo nawet na pogodę nie można wyjść, sprawdzić jaka będzie za 2 dni, bo się okazuje, że to musi roznegliżowana panienka nam mówić o pogodzie. A więc jeżeli tak to jest, to jaką my płacimy cenę? Jakiej głębokiej frustracji, zakłamania, lęków, grzechów. Tutaj mógł mu przemówić nie jeden konfesjonał. A dlaczego to się dzieje? Po prostu, bo jest pewien naturalny porządek, sprowadzony przez Boga, a który przez nas, przeze mnie też, został w jakiś sposób zdeformowany, że daliśmy się nabrać, że normalna rodzina to musi być tak, 2 dzieci, ewentualnie 3, bo na resztę nie starczy, bo nie ma auta. Każde małżeństwo, każda rodzina ma swój suwerenny pogląd na to, jak chce funkcjonować, nie? Tylko ja mówię o tej konsekwencji, jaką my płacimy i co jest pierwsze w sercu. Nie wiem, na ile to jest aktualne. 2 lata temu tak słyszałem takie opracowania, jadąc w radiu i sobie to gdzieś tam zanotowałem, że przy korzystaniu z internetu na przykład jest to i leci to jak fala, że w pierwszych 2 latach 89% wejść na strony internetowe to są strony pornograficzne. Niezależnie od tego, czy to jest, wiecie, w Londynie, w Paryżu, w Niemczech, czy w katolickiej Polsce. Mniej więcej tam są, wiecie, takie słupki, jak to tam socjologowie pracują. Ale większość z nas. I dlaczego to jest ważne? Andrzej Sionek, no to na pewno, on to lepiej umie szerzej i to od strony po prostu biblijnej czy teologicznej. Ale ja to mówię, wiecie, jako ten, który po prostu czasem się modli, jakieś spotkania z ludźmi, rozmawiamy i tak dalej. Coś nas trzyma. Jesteśmy uwiązani jako faceci. marzymy za wolnością, mamy na sznurku, naprawdę na sznurku, niby kaganiec ze stali, cieniutki sznurek, ale to nas trzyma. Pragniemy Bożej mocy i zmiany nad naszym życiem, a jednocześnie jakoś tak, kurczę, jednym okiem na to tam cały czas kliknąć, nie kliknąć, obejrzeć, nie obejrzeć. I jeżeli tutaj nie będzie w nas zgody, decyzji przede wszystkim i zgody na to, żeby naprawdę strzec swoich oczu, swojego umysłu, nie będzie objawienia Boga w naszym życiu. Bo tak naprawdę światłem ciała jest oko. I to, co widzimy, to gdzieś tam koduje się w naszym umysłach, wyraca jako nasze myśli, nasze pragnienia i wchodzi nam do serca. Jeżeli my chcąc, nie chcąc, angażujemy się w to, to nie łudźmy się, że nie będziemy, Andrzej, jak to było, wskrzeszać umarłych, trędowatych leczyć? Nie będziemy, bo sami jesteśmy umarli, jesteśmy trędowaci, jesteśmy chorzy i tak dalej. Ślepi przewodnicy ślepych. I to sobie musimy powiedzieć, że po prostu, że w tym momencie, żeby odzyskać ten pierwotny obraz, odgrzebać to, ten obraz mnie samego, jaki Bóg zaplanował, ja naprawdę muszę poodcinać te wszystkie, wiecie, wszystkie te piloty, powyrzucać to Andrzej mówił o tym, te fałszywe, które mnie stronią. Nie, po prostu szukać tego właściwego dekodera. Wziąć ten jeden pilot w życiu po prostu i cykać tą bramę i zamykać to, co jest do zamknięcia. Inaczej to się nie będzie działo, słuchajcie. Naprawdę, i to jest, wiecie, jak tak modlimy się za ludzi, to jest nieważne, naprawdę, czy to się modlicie, przepraszam, to jest gimnazjum, chłopców, którzy po prostu przeżywają ten swój pierwsze odkrycie seksualności, to jest nieważne, czy to się modlisz, wiecie, na uczelni, w gronie studentów, czy to są ludzie, wiecie, którzy na co dzień chodzą w krawatach do pracy, czy chodzą w roboczym ubraniu, czy chodzą w habitach, czy koloratkach. Wszyscy jesteśmy facetami. I ta sama pułapka czeka na każdego z nas. I naprawdę Bóg się pyta o to, gdzie jest moje serce? Gdzie jest moje serce? I czy jestem zapłacić w stanie cenę tego, żeby odkryć to, kim On jest? Bóg chce być Bogiem, a więc po prostu być Panem tego, gdzie patrzę i Panem moich myśli. A więc kiedy decyduję się, że oddać życie Bogu, przyjąć Go jako Pana swojego życia, to są konkretne decyzje. Konkretne decyzje. Tak przyjście na taką konferencję jak dzisiaj. Dzielę się tylko pewnym spostrzeżeniem, bo tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć wszystko. Wiecie, jak mógłbym mówić też, ale ze względu na szacunek dla naszych współbraci i jeszcze mamy 10 minut. Chciałem powiedzieć tylko jedno, że znowu jest ta perspektywa właśnie budowania pewnego obrazu, wiecie, ojca z mojej strony, nie? Miejsca dzieci w moim życiu i tak dalej. Kiedyś Roy Handy, jak myśmy się spotkali, kto go zna, to zna. Pamiętam, wtedy mieliśmy trójkę dzieci i tak po prostu przerastało mnie to, wiecie, jak dzieciaki cały czas po nocach płaczą, człowiek niedospany, potem zaczynają się pierwsze problemy, nie był taki słodki, noce się żarpało, a teraz jak się nauczył coś tam powiedzieć, parę słów sklecił, to pierwsze to jest nie i język pokazują, nie? I myślę, Panie Boże, to po to takiego małego potworka sobie wychowywałem, czy jak? I zamiast się cieszyć tym, po prostu to jest najszczęśliwsze to, co mama, to się okazuje, to jest całe zwrócone przeciwko mnie. Nie? W ogóle mnie nie słucha. Po prostu, wiecie, ręce opadają. Jak to zrobić? Nie? Właśnie jak ja spytałem kiedyś na takiej konferencji Roya Handy, jak to zrobić? Nie? Miał tam szóstkę czy gdzieś tam dzieci. Co by mógł mi powiedzieć? On powiedział, Andrzej, słuchaj dzieci, one są mądre. One są mądre. I tak wam mówię rano, dzieci to jest jeszcze jeden szept Boga. To, co jest przez nich. Naprawdę są Jego darem i Bóg przez nich mówi, tak przez każdego z nas. I dzieci przede wszystkim są Bożym planem dla nas. Wychowanie dzieci, wiecie, to jest proces dla każdego z nas i teraz trzeba to odkrywać samemu. Nasze rodziny są zupełnie inne. Niektórzy właśnie tak powiedziałem, czekają na dzieci i nie mogą się doczekać. Nie jeden z was musiał przeżyć śmierć swojego dziecka. Zakładam. A więc to jest bolesne doświadczenie. Ale po prostu to w tym momencie najlepiej wiecie, że to jest Boży plan i Boży dar. Że na to nie macie wpływu. Ale my sami wiemy, że po prostu, że ile ma być dzieci? To już naprawdę zależy od Pana Boga. Słuchajcie, moja żona jest instruktorką metod naturalnych. A więc wiecie, dyplom, misja biskupa, te wszystkie te na... Ale jak długo jesteśmy małżeństwem, tak wychodzi na to, że się na tym w ogóle nie znamy. Pogubieni coraz bardziej. Jak, słuchajcie, Instytut Recera, profesor Recer zmarł ostatnio, wiecie, te naturalne metody, ble, ble, ble. Jak zaniosła te karty, wiecie, no nie będziemy tutaj... No, witamy w klubie, nie czytaliście o tym. W każdym razie, jak jej profesorka się dowiedziała od Gabrysi, której tam zdawała wtedy ten dyplom, że Gabi jest w ciąży i w takim czasie poprosiła tą kartę. Wysłali ją do Wiednia, powiedzieli, przypadek jeden na 200 tysięcy. Bo mieli 200 tysięcy danych. No, no. Jak urodziło się kolejne dziecko, poczęło się kolejne dziecko i Gabi już zaniosła tą kartę, to już jej nie wysłali do Wiednia, tylko powiedzieli, to musiał być stosunek przerywany. No okej. Z szóstym dzieckiem już nie wysyłaliśmy. Po prostu nie, Bóg kroi to. Naprawdę Bóg jest Panem. Bóg jest Panem. On się na tym zna. I przede wszystkim dla nas przyjście kolejnych dzieci na świat to było naprawdę wyzwanie dla nas. Wiecie jak to jest, jak... O, Stefan, mogę trochę. Myśmy na kiedyś Stefanem kroili, ktoś was może zna, w Rzepedzi taką szkołę ewangelizacji. Wiecie, ileś tam ludzi jeździ na Ukrainę i tak dalej. Takie strategiczne spotkanie jest. Strategiczne spotkanie robimy, planujemy cały rok, bo tam dwie dziewczyny były praktycznie na cały rok w jakimś tam jednym ośrodku ewangelizacyjnym czy misyjnym. Myśmy jakoś tam mieli wspomagać, więc spotkanie, wiecie, takim w gronie wspólnoty, więcej ludzi. Nie? I takie, wiecie, ja lider zaangażowany, słuchajcie, no tak mówię, mnie znają czasem, gdzieś trzeba powiedzieć, a więc, wiecie, no jestem, Andrzej, jesteś wielki, nie? Jak to ten Morris z Madagaskaru mówił królowi Julianowi. Więc poukładane życie chrześcijańskie, nie? I w tym momencie, kiedy jesteśmy tak bardzo zaangażowani, tracę dla Pana Jezusa siłę, czas, pieniądze, daję Mu co mam. No i tak liczę, no Panie Boże, ale chciałbym, żebyś Ty był okej wobec mnie, nie? Wiecie, a już jak Gabi przychodziła do mnie, Andrzej, wiesz co, nie wiem, co mam o tym myśleć. A ja mówię, Gabi, nie, proszę Cię, nie. A ona mówi, tak, Andrzej, nie. To już wiecie, o czym mówię, nie? No. No w każdym razie, jak tak dwa razy do mnie podeszła, to za trzecim razem myślałem, że zemdleję, nie? Ale już widziałem, jak to czuć, nie? I po prostu, wiecie, i przychodzi dziecko, poczyna się dziecko, ja się na to nie godzę. Po prostu nie, po prostu kłócę się z Panem Bogiem. Jestem wkurzony na Niego. Jestem wkurzony na Pana Boga. To słuchajcie, ja mówię wam, no po prostu, wiecie, piątka dzieci, teram jak dzikie osły, robimy dla Niego więcej niż ktokolwiek inny w naszym środowisku. No i on mi tutaj nie pobłogosławił. Albo inaczej zrobi, ale mi wykręcił numer, nie kolejne dziecko. Ja chciałem powiedzieć, nie mam nic wspólnego. Nie? I teraz, Panie Boże, i co jest grane, nie? I w tym moim takim, wiecie, naprawdę oddaniu się w służbie dla Pana Boga. To dla nas jest ważne, nie? No ale słuchajcie, no więc zbiera się tam, to jest początek ciąży, jakoś tak walczy z sobą, nikt o tym nie wie, tylko po prostu Gabi widzi, że jestem nerwowy, chodzę, no bo jej to było jakoś łatwiej przyjąć. Ale jedziemy na takie właśnie do Rzepedzi, w Bieszczady, na takie spotkanie i prosta rzecz, nie? Jak całe życie jeździliśmy zawsze z dziećmi, nic się nam nie stało, to tutaj za Krakowem jakieś 30 kilometrów wypadek. Facet w czołowe poszedł nami. I o tym, że po prostu, wiecie, no, że hamowałem, to tylko Gabi mi powiedziała, nie, że było tak, wiecie, środek nocy, deszcz pada i ktoś tam wyskakuje tam z górki. I na czołowe, nie? I po prostu, wiecie, tylko po prostu ten huk, jak ktoś ma zamiar wypadek, wiecie, jak to jest, nie? Jest tak cicho, tak, wiecie, kopci się spod maski i tak dalej. Ciepło, coś tam, krew w ręce porozwalane. I tak myślę o tym. Panie Boże, mi się to śni, czy to jest prawdą? I potem mi się szybko, bo się, że ja samochód zapali, bo nie znam się na tych PPOR, więc chcę wyjść, nie można, więc drzwi zablokowane, wyskakuję przez okno, gramolę się. Jeszcze przy tym krzyczę, czy Gabi, czy żyje, a ona nic leży, nie? I mówię, żyjesz, a ona, mówię, pas jej złamały, mostek, wiecie, dusi się, po prostu żebra połamane, nawet oddychać nie mogła, nie? Tak tylko wyskakuje, auto otwiera mi tam, jej drzwi się otworzyły i uciekamy na pobocze, nie? I tak, wiecie, i tak siedzimy w tym po prostu połamani w ten moment, bo to wiadomo, to trwa, nie będę się teraz rozwodził. Ale siedzimy w tej trawie i myślę, Panie Boże, dlaczego nam to robisz? Dlaczego nam to robisz, nie? I jak przyjechała pierwsza karetka pogotowia, zabrali Gabrysię i Gabi mówi, pakowana na te nosze, nie? Że po prostu, że jest w początkach ciąży. Żeby od razu zbadali, czy jest dziecko całe. Dobrze, że było ciemno i że padał wtedy deszcz. Bo chrześcijański lider Andrzej Strączek musiał się schylić nisko przed Bogiem. Nie było widać, że płakałem. Panie Boże, przyjmuję to dziecko. Była cena, którą musiałem zapłacić. Wiecie, ja chrześcijański lider, walczący w Bożym Królestwie, żyjący na misję, mający swój plan, jak łatwo było mi się, wiecie, rozgościć w Jego Królestwie, robić swoje rzeczy, a nie poddać się, że po prostu On tak po prostu banalnie, On może dać kolejne życie, nie? To On jest Panem. Że nie było tak poważnie, strasznie, to ciąg dalszy tej ekipy, znaczy tego wydarzenia jest taki, że no, spotkałem się, wiecie, jak w amerykańskim filmie, ileś tam karetek, A4 zablokowana, wiecie, straże, policja, naprawdę czułem się jak gwiazda Hollywood. Oczywiście troszeczkę połamany byłem, no miałem jak, wiecie, klamkę od zakrystii, bo nie miałem tego poduszki powietrznej. I gdzieś tam po prostu po 2-3 dniach Gabi została w szpitalu, ja wróciłem do dzieciaków, bo to wiecie, czwórka wtedy, nie, piątka dzieci już wtedy była. W domu została, także trzeba było tam pojechać do nich. Po 3 dniach wracam do Gabi, do szpitala i bałem się tego, nie? Ale się okazało, że dziecko na szczęście jest uratowane, nic się nie stało. No i bałem się z nią tego spotkania, no teraz co pomyśli, wiecie, jakaś depresja, wiecie jak to kobiety, nie? Czytaliście o tym. I tak sobie układałem sobie to moje przemówienie, że jak się zachowam, jak ona się rozpłacze, jak mnie ujrzy, wiecie, ta spazmy płaczu, wiecie, cała koszula taka, wiecie, taka mokra, a jeszcze potem na policję miałem iść na parking policyjny po auto, jak będę wyglądał, wiecie, tak. I tak się skradam do tej sali, i tak pukam na drzwi, otwieram, tam jakaś tam koleżanka jeszcze, znaczy współpacjentka leży na tym, otwieram drzwi, tak wychyla głowę, a Gabi robi takie oczy na mnie i się wije ze śmiechu, rechocze na całej głowie. I się pytam, co się ci stało, nie? A ja powiedziałem, Andrzej, jakie ty masz oczy, nie? Bo tego uderzenia kierownicą to mi oczy wyszły, tak wiecie, Stalone się chowa. No, był taki motyw, że jak potem zajadę do Wieliczki na policję, parking policyjny, tam wiecie, na bramce ten klawisz jeden mi tam wpuszcza i mówi, że jakieś tam któreś tam piętro ma, lecieć do tego pokoju po te papiery z samochodu, nie? No tam idę, ten pokój znajduję go, więc pukam, wchodzę, nie? I tam słyszę, że przez drzwi, że ktoś klepie na maszynie, nie? Wiecie, taka, wiecie, komunistyczna maszyna, jeszcze to cyka, nie? Ten oficer tam siedzi, puka, patrzcie się na mnie, pobicia piętro niżej, nie? No, to tak mniej więcej wygląda. Mniej więcej wyglądało. Ale to doświadczenie nauczyło nas tego, że oddać życie Panu Bogu, to znaczy, że ponieść konsekwencje tej decyzji. A więc to nie, że ja się godzę na coś, tylko wiecie, intelektualnie. Każda decyzja wiary kosztuje. I to chcąc wychować dzieci, przyjmować, w ogóle nastawiając się właśnie na bycie facetem, mężem, ojcem, musimy wkalkulować to, że to Bóg kroi. Nie wiem, to już mamy jakiś taki pomysł na życie. Naprawdę, kiedy teraz z perspektywy czasu patrzę się na przykład na tą córkę, która teraz ma... Czekajcie. Nie śmiać się. 9, no. 8 lat. Nie musiałem policzyć, wiecie. 8 lat, naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Kiedy po prostu, wiecie, kiedy ona mnie teraz rano wita, kiedy wychodzi do szkoły, jak się tam budzi z łóżka, czy dalej. Jestem przeszczęśliwy. Ale jak sobie przypomnę, ten moment zgody, to był naprawdę dramatyczny dla mnie. Wiem, jak można być naprawdę porządnym chrześcijańskim tatą, ojcem, liderem i tak naprawdę postawić się Panu Bogu. Mieć swój pomysł na swoje życie. A dzieci naprawdę są drogą, takim kluczem, przez który Pan Bóg prowadzi. I naprawdę nie jest, dziecko nie jest przeszkodą. Nie jest przeszkodą w pełnieniu Bożej woli. To nie dlatego, że na przykład ksiądz Jarek tutaj, wiecie, jest na etacie, no bo jest księdzem i może się spalać dla Pana Boga i on to może, a my musimy dziobać, nie, w tej pracy, wysłuchiwać naszych żon, nie, stawać do tych naszych małych dzieci, które się rodzą po nocy, niewyspani jesteśmy. Nie. Po prostu to wszystko jest służbą Bożemu Królestwu. I Bóg naprawdę, naprawdę nas użyje w taki sposób, jaki chce. Myśmy tego z Gabi doświadczyli. Po prostu, że wiecie, im więcej dzieci było, tym większy, lepszy samochód, tym dalej Pan Bóg nas posyłał. A więc po prostu dla Pana Boga, wiecie, tam auto, paszport, granica, pieniądze, to nie jest problem. Oczywiście z tym wszystkim się zmagamy, ale Bóg naprawdę jest w stanie użyć tego kontekstu. Bóg nie jest ograniczony tą naszą kulturą, naszymi lękami. Co więcej, Bóg z tego chce wsadzić, jakby to wszystko chce wynieść na tyle wysoko, że my tam nie dosięgniemy. Poprzeczkę wyżej. I On tam jest. Nie to jest tutaj pod ręką, co my mamy poukładane w nasze życie. On jest, On tam jest. Prawda, dla mnie wypełnienie Bożej woli, nawrócenie, wiecie, pójście za Bogiem, to jest bycie tatą siódemki dzieci i kochanej Gabryś jako mąż. Jestem przeszczęśliwy. Dzięki.